Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Powiem Wam, że miło było widzieć dzisiaj, jak okazujecie sobie serdeczność, wchodząc tutaj do tego pomieszczenia. Uśmiechy, podanie dłoni. Słyszałem, że niektórzy mówiliście jakieś ciepłe, fajne słowa. Zauważyłem też, że niektórzy z Was nawet misiaki sobie dawali. Obejmowaliście się ramieniem. To w zasadzie nic innego jak serdeczność. Z ciekawości sprawdziłem, jakie jest inne słowo, którym można by oddać to słowo serdeczność, i znalazłem takie słowo jak kordialny. Bardzo rzadko używane słowo, chyba jakieś takie archaiczne, ale ciekawe, trafne, bo to słowo wzięło się od słowa kardia, czyli serce. Innymi słowy, można powiedzieć, że serdeczny to sercowy. Ale serdeczność to nie tylko ciepłe, miłe słowa, serdeczność to również dotyk, który tak naprawdę jest wyjątkowy, bo każdy dotyk jest szczególny, każdy dotyk coś komunikuje. Często ten dotyk niesie w sobie ładunek emocjonalny, którego po prostu nie da się opisać słowami. Ale kiedy mówimy o dotyku, to tak naprawdę nie każdemu jest to dane. I nie każdemu to było dane wczoraj. Są tacy, których niełatwo byłoby dotknąć dzisiaj, i tacy też byli wczoraj, tacy, których niełatwo się dotykało. Biblia przedstawia wiele takich osób, ale ewangelista Marek zaraz na samym początku daje nam jeden z takich przykładów. To jest początek publicznej działalności Jezusa. Jezus rozpoczyna swoją działalność od swojej rodzinnej Galilei i przechodzi sukcesywnie od północy kraju na południe, odwiedzając miasteczka, odwiedzając wioski, idzie od jednego miejsca do drugiego, głosząc dobrą nowinę, mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się królestwo, odwróćcie się od swoich grzechów i uwierzcie dobrej nowinie. No i wieść o Jezusie bardzo szybko rozchodzi się po całej okolicy, i ani się ludzie są w stanie obejrzeć, to tłum chorych, niedomagających ludzi zaczyna schodzić się z różnych stron, każdy z nadzieją, że Bóg coś zrobi w ich sprawie. Wieść o Jezusie dociera też do uszu trędowatego. I ciekawe, bo sposób wypowiedzi Marka wskazuje na to, że to był pewien trędowaty. Jeden z wielu chorych, jakim wtedy świat był wypełniony. Nic o nim nie wiemy tak naprawdę. Historia nawet nie zna jego imienia. Wszystko, czego się możemy o nim dowiedzieć, to to, że zmagał się z jedną z najstarszych chorób cywilizacyjnych świata, chorobą, która dotyka ludzi od zamierzchłych czasów. Wiele lat później medycyna nazwie tą chorobę chorobą Hansena, od nazwiska naukowca, Norwega, który zdefiniował ją w 1873 roku. Ale wtedy mówiono po prostu trędowaty, albo może lepiej nieczysty. Ludzie w czasach Jezusa byli przekonani, że potrzebny będzie wiek mesjaniczny, żeby się rozprawić z tą chorobą. Potrzebna będzie bezpośrednia interwencja Boga, bo ta choroba jest tak naprawdę chorobą nieuleczalną. I nie dawano chorym więcej niż 10 albo 15 lat życia. W Biblii są tylko dwa przypadki uzdrowienia ludzi z tej choroby, a jest ich całe mnóstwo. Jedną osobą jest siostra Mojżesza, Miriam, a drugą jest Naaman, Syryjczyk. Ta choroba czyniła z człowieka beznadziejny wrak. Historia kościoła Barclay przedstawia fizyczną brzydotę tej choroby w całej jej okazałości. I pisze tak: zaczynało się wszystko od bólu stawów. Później na ciele pojawiały się symetryczne przebarwienia, najpierw różowe, później brunatne. Potem następowało zgrubienie skóry. Z czasem pojawiały się guzki, które rozsiewały się na polikach, na nosie, na ustach. Cała twarz progresywnie zaczynała się zmieniać, później zaczynały wypadać brwi, czasami pojawiał się świszczący oddech i zmieniony głos, bo guzy zajmowały też struny głosowe. Później mogłeś powoli tracić czucie w tym zainfekowanym obszarze. Mięśnie przestawały działać, ścięgna się kurczyły, a dłonie stawały się podobne do szponów. Ludzie powoli tracili czucie w palcach rąk i nóg. Czasami nawet tracili te palce, ręce i stopy. Ktoś nazwał trąd wredną metaforą śmierci. Powolna, wykańczająca i nieodwracalna. Jednak fizyczna brzydota nie była jeszcze tym najgorszym, co choroba miała do zaoferowania. Bo ta choroba czyniła też spustoszenie w środku. Ona przyczyniała się do emocjonalnej pustki. Bo trędowaty nie tylko, że zmagał się fizycznie ze swoją ułomnością, ze swoją chorobą, ale też trędowaci ludzie stawali się wyrzutkami społecznymi. Byli oddzieleni od reszty społeczeństwa. Oddzieleni od rodziny, od przyjaciół, od tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze do niedawna przebywali w ich bliskim otoczeniu. Trędowaci stawali się obcymi dla tych, którzy jeszcze niedawno siadali z nimi razem do wspólnego posiłku. Przebywali poza miastem, poza bramą miasta w specjalnym, wyznaczonym miejscu, w oddzielonym miejscu, wcale nie z własnej woli, ale z woli tych, którzy obawiali się o własne życie, którzy patrząc się na nich widzieli, że nie tak powinno wyglądać ludzkie życie. Dzieci zostały zostawiane na zewnątrz, pozbawione troskliwej opieki kochających rodziców, a to oznacza, że czasami ojcowie nie mogli podać ręki swojemu synowi, a matki nie mogły wziąć w ramiona swojej córki. Niektórzy tak bardzo się obawiali tej choroby, że nawet rzucali kamieniami w stronę trędowatych, aby ci przypadkiem nie podeszli za blisko. A więc choroba, która nie tylko czyni fizyczne spustoszenie, choroba też, która też przyczynia się do emocjonalnej pustki. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo ta choroba to również duchowa stygma. Trąd był postrzegany jako choroba grzesznika. To było piętno grzechu i przeświadczenia o tym, że Bóg najwyraźniej odwrócił się plecami do takiej osoby. Ludzie dotknięci tą chorobą nie wołali chory, ale wołali nieczysty. Wszystkich można było wrzucić do jednego worka. Worka tych, którzy byli wyrzutkami, totalnymi odszczepieńcami, tymi, których ludzie omijali szerokim łukiem, a ich obowiązkiem było stać po zawiecznej stronie i wołać do innych, kiedy zobaczyli ludzi, którzy się zbliżają, wołać z daleka: nieczysty, nieczysty, amita mei, nie zbliżaj się, jestem nieczysty. Więc ta historia w Ewangelii Marka jest historią człowieka, który się zmagał, który był fizycznym wrakiem tak naprawdę, który doświadcza emocjonalnej pustki, który był przekonany, że jest oddzielony od Boga, ale też gdyby to sprowadzić z takiej perspektywy abstrakcyjnej do realiów życia, to był człowiek bez rodziny, bez domu, bez pracy, bez szans na cokolwiek w życiu. Jeżeli życie kończy się, kiedy się skończy, to koniec życia tego człowieka zaczął się jeszcze za życia. Tak naprawdę nie powinien był pojawiać się publicznie, nie powinien podchodzić blisko, nie powinien rozmawiać ze zdrowymi. Ale to jest ciekawe, że w tej historii czytamy, że on wyszedł z tego swojego miejsca odosobnienia, spoza miasta, bo usłyszał, że jest ktoś taki jak Jezus, kto być może będzie w stanie coś zrobić w jego sprawie i zignorował wszelkie ówczesne normy społeczne i zdrowotne po to, żeby zbliżyć się do Jezusa i prosić Jezusa o jedną rzecz. Zastanawiam się, co byś myślał, gdybyś był tam wtedy, w gronie tych wszystkich ludzi, którzy stali otaczając Jezusa. I gdybyś widział z daleka, że podchodzi człowiek, który ewidentnie był na niewłaściwym miejscu, który nie powinien tutaj być, który nie powinien się zbliżać. Nie wiem, ale myślę sobie o dwóch grupach ludzi, które charakteryzowały cały ten tłum otaczający Jezusa. Jedna grupa ludzi to mogła być ta grupa ludzi, która była przejęta swoim zdrowiem do takiego stopnia, że kiedy widzieli trędowatego, który się zbliża, to pewnie obawiali się, co dalej będzie. Mam nadzieję, że nie podejdzie za blisko. Chodźcie tutaj, kochane dzieciaczki. Nie. Widzicie, kto się zbliża, musimy uważać, żebyśmy czasem nie załapali tej samej choroby. W obawie o swoje własne życie pewnie myśleliby, nie. To jest nie na miejscu. To jest niewrażliwe społecznie, to, co ten człowiek robi. Ma tupet, żeby w taki sposób postępować. Ale pewnie tam była też druga grupa ludzi. Ci, którzy znali się na Biblii. Myślę, że bardzo szybko mogli zacytować fragment Starego Testamentu, bo znali tekst od podszewki, to są ludzie z Biblią. W Księdze Kapłańskiej słowa, które są zapisane, odnoszą się do takiej właśnie sytuacji, do tego człowieka. Jeśli na czyjej skórze pojawi się obrzęk, wysypka lub plama i rozwinie się to na jego ciele w coś, co mogłoby świadczyć, że zaraził się trądem, to należy pokazać to kapłanowi Aaronowi lub jednemu z jego synów kapłanów. Gdy kapłan obejrzy chore miejsce na jego ciele i stwierdzi, że włos w tym miejscu zbielał, widać ubytki na skórze, to jest to zakażenie trądem. Po dokładnym zbadaniu kapłan uzna go za nieczystego. I dalej w innym rozdziale, ale ten sam tekst, kontekst. Człowiek dotknięty trądem będzie miał szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, wąsy zasłonięte i będzie wołał ostrzegawco: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas swojej choroby będzie pozostawał nieczysty, zamieszka na osobności, jego siedziba będzie na zewnątrz obozu. Więc domyślam się, że w tej gronie tych ludzi, którzy widzieli zbliżającego się trędowatego, mogli być tacy, którzy regularnie chodzili z Biblią pod pachą. Którzy znali doskonałe Boże Słowo i którzy patrząc się na niego mogli powiedzieć: no chłopie, ale ty nie znasz przecież Słowa, ty nie znasz Biblii, nie wiesz, o czym mówi? Tu są te teksty, na które powinien zwracać uwagę. Ewangelista Marek, który relacjonuje to zdarzenie opowiedziane przez Piotra, naocznego świadka tego wydarzenia, zaznacza dalej po tym, jak trędowaty zbliżył się, stanął przed Jezusem i powiedział tak naprawdę jedno zdanie: jeśli chcesz, jeśli tylko chcesz, możesz mnie oczyścić. To znaczy, akt twojej woli wystarczy. Wystarczy twoje chcenie, a będę zdrowy. Ewangelista Marek zaznacza, że Jezus, kiedy zobaczył tego człowieka i usłyszał te słowa, to był zdjęty współczuciem albo zdjęty litością. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, co takiego uczniowie musieli wtedy widzieć w postawie Jezusa. Nie wiem, co musieli zobaczyć w wyrazie twarzy Jezusa, aby móc zobaczyć człowieka zdjętego współczuciem. Jak wygląda taka twarz? Trudno ją opisać. Ale wiem, że współczucie ma zupełnie inną perspektywę. Bo współczucie jest tym, co widzi złamane serce i widzi wołanie o ratunek. I to wcale nie znaczy, że współczucie nie widzi ludzkich tendencji do grzechu, ale tak naprawdę widzi dalej, poza nie, widzi Bożą łaskę. Jezus patrzył na zdeformowane ciało, ale widział człowieka, któremu w życiu już nic nie pozostało, i patrzył poza symptomy choroby w głąb jego serca. Tak naprawdę wcale nie musiał go dotykać. Mógł jedynie wypowiedzieć słowo: bądź zdrów. Nawet nie musiał powiedzieć słowa. Mógł jedynie powiedzieć, tak jak to zrobił przy innej okazji: idź do swojego domu, powróć do swoich. Mógł się po prostu pomodlić o niego. Ale w tym przypadku współczucie Jezusa podyktowało dotyk uzdrowienia. Wiecie, brzydota i ohyda sprawia, że my, którzy mamy poczucie czystości i estetyki, chcemy się trzymać od brzydoty z daleka. Pewnej brzydoty nie chcemy w ogóle widzieć, innej brzydoty nie chcielibyśmy dotknąć nawet patykiem na odległość. A jednak okazuje się, że dotyk był tym, czego potrzebował tak naprawdę ten człowiek. dotyk kogoś, komu na nim zależało, dotyk współczucia, dotyk litości. Bo litość jest w stanie zobaczyć to coś, czego nikt inny nie zobaczy. Poczuć bicie złamanego serca drugiego człowieka. Socjolog i kaznodzieja Tony Campolo był w podróży służbowej ze wschodniego wybrzeża do Honolulu, które leży w innej strefie czasowej. Obudził się o 3 nad ranem. Nie mógł spać, był głodny, więc postanowił pójść, znaleźć jakieś miejsce, w którym mógłby kupić coś do jedzenia. Bardzo szybko znalazł bar na rogu jednej z ulic. Z zaplecza wyszedł, w barze prawie nikogo nie było, z zaplecza wyszedł dobrze wyglądający mężczyzna. I kiedy Campolo zamówił swoją kanapkę, to w tym samym czasie do baru weszło 8 albo 9 kobiet. Campolo bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że tych 9 kobiet to prostytutki. I mówi, chciałem się zapaść pod ziemię, chciałem stamtąd zniknąć, chciałem stamtąd wyjść tak szybko, jak to było możliwe, ale to już nie do końca było możliwe. Jedna z nich, Campolo, dostał swoją kanapkę i przysłuchiwał się rozmowom, które się toczyły. W którymś momencie jedna z nich powiedziała, a jutro moje urodziny. Będę miała 39 lat. Inna na to szyderczym głosem powiedziała, no i co, chcesz, żebym ci zaśpiewała 100 lat? A ta pierwsza mówi, ja nigdy nie miałam w swoim życiu przyjęcia urodzinowego. No i rozmowy toczyły się dalej. A Campolo pomyślał, no co by było gdyby? Co by było, gdyby jej zorganizować przyjęcie urodzinowe? I zwrócił się do właściciela baru, czy mogliby zorganizować przyjęcie urodzinowe dla tej dziewczyny. A on poszedł po swoją żonę, która była na zapleczu, powiedział jej o tym i ona, kiedy wyszła, powiedziała, proszę pana, to jest bardzo dobry pomysł, bo ona jest jedną z najbardziej wrażliwych, uprzejmych osób w tym mieście. No i ustalili, że następnego dnia, w zasadzie następnej nocy, będzie przyjęcie urodzinowe z tortem. Campolo relacjonuje, że następnej nocy o 3:30 chyba każda prostytutka z Honolulu musiała zjawić się w tym małym barze. Wyszedł tort, dziewczyny zaczęły śpiewać, a ta, która obchodziła urodziny, zaczęła płakać. I w którymś momencie Campolo powiedział, to może byśmy tak podziękowali Panu Bogu za twoją urodziny i za ten tort. Na co właściciel sklepu powiedział, hej, Campolo, ty nie jesteś socjologiem, ty jesteś kaznodzieją. Z jakiego kościoła jesteś, przyznaj się. Campolo, który jest bardzo błyskotliwym człowiekiem, powiedział, z tego, który o 4 nad ranem organizuje prostytutkom przyjęcia urodzinowe. A na co szef baru powiedział, nie może być. Sam przyłączyłbym się do takiego kościoła, gdyby istniał. Na tym kończy się historia, którą powiedział Campolo, ale rodzi się pytanie. Co jeśli to właśnie taki kościół przyszedł stworzyć Jezus? Kościół dla zgubionych, dla poranionych, dla odszczepieńców, dla wyrzutków społecznych, dla tych wszystkich, którzy nie pasują, którzy są wytykani palcami, którzy są wyśmiewani. Ten świat jest tak naprawdę pełen trędowatych, którzy mogą dobrze wyglądać na zewnątrz, ale tak naprawdę ich serca są dotknięte trądem i w desperacji szukają uzdrawiającego dotknięcia. I wcale nie musisz im mówić, co się zepsuło w ich życiu, bo oni sami wiedzą, chociaż często nie chcą o tym rozmawiać i nie chcą się do tego przyznać. Ich życie śmierdzi rozkładem. I nie mają nikogo, kto by mógł się dotknąć ich życia. Oni nie potrzebują wykładu na temat moralności albo teologii. Wszystko, czego potrzebują, to dotyku miłości. Potrzebują wiedzieć, że jest ktoś, komu na nich zależy tak bardzo, że zrobił dla nich coś nieprawdopodobnego. No i wiemy, że Jezus jest właśnie taką osobą, który zrobił dla nich coś nieprawdopodobnego. Ale nie tylko dla nich, bo Jezus zrobił coś nieprawdopodobnego również dla nas. Dla mnie i dla ciebie, i dla ciebie, i dla ciebie, dla każdego z nas. Wiesz, ta historia nie jest o tym, że Jezus wszystkich uzdrowi. Ta historia jest o tym, że Jezus chce dać życie każdemu, kogo nie da się dotknąć. Obok kogo inni przechodzą obojętnie, omijając tą osobę szerokim łukiem. Jezus przyszedł, aby dotknąć również taką właśnie osobę. Prawda o nas jest taka, o mnie, o tobie, że jesteśmy brudni, jesteśmy grzeszni. I trąd dotyka nas wszystkich i mam na myśli innego rodzaju trąd, mam na myśli trąd grzechu. A prawda o Bogu jest taka, że jest absolutnie czysty, jest bez skazy, bez grzechu. I gdyby nie Jezus, to nie bylibyśmy w stanie poradzić sobie z naszym życiem, ze swoim grzechem. Jezus wziął nasze brudy na swoje barki i pozwolił, aby te wszystkie brudy były przybite do krzyża. Powód, dla którego większość z nas jest tutaj dzisiaj, jest taki, że ktoś kiedyś zobaczył w nas to, czego inni nie widzieli i nie zrezygnował z nas. I dotknął nas, chociaż na to nie zasługiwaliśmy. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację w życiu. Ja ją miałem przynajmniej kilka razy, jeśli nie kilkanaście. Mam na myśli zatkaną toaletę. Prawdę mówiąc, kiedy o tym myślę, to myślę o tym, że wolałbym robić coś innego. Znaczy, wiecie, to jest tak, że czasami jestem niechętny robić pewne rzeczy, ale jeżeli mam wybór, zatkana toaleta albo coś innego, to nawet wtedy, kiedy coś innego jest czymś, czego nie lubię, za czym nie przepadam, to wolę robić to coś innego. I mógłbym dać długą listę rzeczy, za którymi nie przepadam i w tym momencie mógłbym to zrobić zamiast przetykać zatkaną toaletę. Rzecz zatkaną toaletą ma się tak, że nikt tego nie zrobi za ciebie. Nie możesz po prostu pójść do sąsiada i powiedzieć: hej, mamy dobre relacje, zatkała mi się toaleta, może mógłbyś przyjść i pomóc mi ją odetkać. Nawet powiem ci, że w gronie twoich domowników pewnie będą różne reakcje i ostatecznie to się może tak skończyć, że ty jesteś, czy byłeś, albo byłaś tą osobą, która musiała przepchać to, żeby poszło. Nikt nie kwapi się, żeby to robić. Jednak ktoś się musi tym zająć. Może nie najlepsza ilustracja, ale dla mnie, ja myślę sobie, przemawia to do mnie, bo myśląc o tym, myślę, że to jest dokładnie to, co zrobił Jezus. Bo kiedy pomyślisz sobie o tych wszystkich brudach twojego życia, które robiłeś, których nie chciałeś, których chciałeś się pozbyć siłą własnej woli, ale nie byłaś w stanie się tego pozbyć, to kiedy myślisz o tym, to nikt inny, jak tylko Jezus, podniósł rękę do góry i powiedział: ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy przepchać to życie i uczynić je innym. Tylko Jezus. Wielki Bóg zechciał wziąć na siebie wszystkie twoje brudy, nieczystości twojego życia, pozwalając, aby wraz z nim zostały przybite do krzyża. I wiesz, jak to się nazywa? Jest jedno słowo, które określa to doskonale. To jest to słowo, które wałkujemy od ostatniego miesiąca. Chesed. Niezasłużona przychylność. Łaska. Miłość. Jeżeli przyjąłeś dar łaski Jezusa, to możesz żyć inaczej. Możesz naprawdę kochać inaczej. I z miłością tak to jest, że nie da się kochać ludzi na odległość. No po prostu się nie da. Nie możesz kochać ludzi w abstrakcyjny sposób. Nie jesteś w stanie abstrakcyjnie okazywać miłości innym. Jest takie fajne angielskie powiedzenie, które trafnie odnosi się do naszego chrześcijańskiego życia. Ludzie nie dbają o to, ile wiesz, dopóki nie wiedzą, ile o nich dbasz. Kochanie ludzi, to nie emocje, ale decyzja. A chwila, kiedy decydujesz się kochać innych, to jednocześnie chwila, kiedy decydujesz się dotknąć ich życia. Ciekawa historia. Ciekawa końcówka tej historii, druga część tej historii, powinien był pójść do kapłana. Rzecz mocna, bo to jest to, co Jezus mu mówi. Nie mów nikomu, idź do kapłana, niech zweryfikuje i wyda osąd, czy rzeczywiście jesteś zdrowy. Można powiedzieć, idź do kościoła. Niech się odbędzie spotkanie członków wspólnoty. Sprawa będzie przeanalizowana, dyskusja, a później będzie werdykt, który przełożony ogłosi. Myślę o Jezusie, który znał Słowo. Znał Słowo. Wiedział, co musi być zrobione w takim przypadku. Ale on nie tylko znał Słowo, ale czynił ze Słowa praktyczny użytek. My też to możemy. możemy nie tylko znać tą księgę, możemy ją poznawać od A do Z, od początku do końca. Możemy nie tylko czytać, poznawać Boga takim, jakim On naprawdę jest, ale możemy przeżywać nasze życie inaczej. Ponieważ nie tylko poznaliśmy, ale doświadczyliśmy Boga, doświadczyliśmy Jego dotyku. Jeśli tak, to wszyscy możemy dawać ten dotyk innym. Wiesz, współczucie jest narzędziem Bożej łaski, ale to jest narzędzie, które jest dane Kościołowi. To nie jest tylko narzędzie, z którego korzystał Jezus. I powiem, ty to potrafisz. Potrafisz to, jeśli pozwoliłeś Jezusowi, by dotknął się twojego życia. I wiesz co, więcej powiem. Jesteś w tym, albo możesz być w tym, naprawdę dobry. Bo przecież masz Jego Ducha Świętego, który uzdania cię do innego życia. Serdeczny to taki, który wobec ludzi kieruje się przyjaznymi uczuciami. Serdeczny to sercowy. Z podziwem patrzymy na tych, którzy je mają, którzy mają serce dla ludzi, ale okazuje się, że my też możemy je mieć. Serce takie jak Jezus, bo to Jezus, nikt inny jak On sam, zmienia twoje życie. A więc jeśli dosięgła cię łaska Jezusa, to też możesz mieć serce jak Jezus i dosięgać innych, którzy potrzebują dokładnie tego samego dotyku. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla nas. Dziękuję Ci za każdą osobę, która jest tutaj na tym miejscu, której serce zostało dotknięte Twoją łaską. Nie chcemy, Panie, trzymać tej łaski w kieszeni, zachowywać jej tylko dla siebie. Chcemy dzielić się nią z innymi, chcemy dotykać innych tak, jak Ty dotknąłeś życie, nie tylko ciało, ale życie tego chorego człowieka. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który uzdalnia nas do innego życia i prosimy Cię, Panie, pomóż nam żyć łaską i cieszyć się tą łaską. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.